Wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
83 lata temu nasze babcie i prababcie uciekały przed niemiecką nawałą. Nasi dziadowie i pradziadowie próbowali zatrzymać hordy Hitlera. Dzisiaj w wydarzeniu miesiąca o kampanii wrześniowej, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Jeżeli przyjrzymy się siłom polskim i niemieckim w momencie rozpoczęcia walki, możemy stwierdzić, że nie mieliśmy wtedy żadnej szansy. Niemcy mieli olbrzymią przewagę ilościową. 2 razy więcej żołnierzy, 5 razy więcej samolotów, 10 razy więcej czołgów. Ale Niemcy mieli nie tylko przewagę liczebną, nie tylko mieli więcej żołnierzy i więcej sprzętu, mieli również przewagę jakościową. Niemieckie samoloty były szybsze od polskich samolotów. Niemieckie czołgi były lepiej opancerzone od polskich czołgów. To wynikało z biedy Polski międzywojennej. Nawet jeżeli mieliśmy nowoczesną broń, to nie było pieniędzy, żeby było jej dużo, tak jak chociażby świetne samoloty bombowe Łoś czy doskonałe karabiny przeciwpancerne. Bardzo wiele nowoczesnych sprzętów wojskowych było na deskach projektantów. Polska była dużo biedniejsza od Niemiec. Mimo olbrzymiego wysiłku modernizacji armii podjętego w latach 30. nie byliśmy sami w stanie uzbroić naszych żołnierzy na takim poziomie, na jakim byli uzbrojeni żołnierze Wehrmachtu. Niemcy mieli przewagę ilościową, jakościową. Niemcy mieli również przewagę szybkości. W polskiej armii były 2 brygady pancerno-motorowe, czyli 2 brygady, gdzie żołnierze poruszali się przy pomocy samochodów czy czołgów. Reszta polskiej armii to były brygady kawalerii i dywizje piechoty. Jeżeli polska dywizja piechoty w kampanii wrześniowej dotarła spod Poznania do Warszawy, to oznaczało, że polski żołnierz przeszedł tą drogę na piechotę. W skwarze, w słońcu, z karabinem, z ciężkim plecakiem musiał wędrować. Trzonem armii niemieckiej były dywizje pancerne i zmotoryzowane. Niemiecki żołnierz, jak nie walczył, wsiadał na ciężarówkę i jechał. To oznaczało nie tylko, że Niemcy byli szybsi od Polaków, ale to oznaczało również, że polski żołnierz był bardziej zmęczony. Z wojskowego punktu widzenia nie mieliśmy szansy sami powstrzymać atak wojsk Hitlera. A trzeba pamiętać, że 17 stycznia nóż w plecy wbiła nam Armia Czerwona. Czy więc polski opór nie miał sensu? Są tacy, którzy dzisiaj kwestionują sens naszego oporu w 1939 roku. Są tacy, którzy mówią, a trzeba było się dogadać z Hitlerem. Gdybyśmy się dogadali z Hitlerem, nie byłoby Katynia. Los Polski może potoczyłby się inaczej. Spróbujmy się zastanowić, czy rzeczywiście tak by było. Oczywiście Hitler składał nam propozycje, mogliśmy się z Hitlerem dogadać. Ale czy naprawdę byłoby lepiej, gdyby nasi żołnierze u boku Hitlera ginęli w kotle stalingradzkim czy gdzieś tam pod Moskwą? Czy naprawdę byłoby lepiej, gdyby polscy żołnierze dostawali się do niewoli sowieckiej, trafiali do łagrów na dalekiej północy, na Syberii, w Kazachstanie? A jaki los czekałby nas po II wojnie światowej? Gdybyśmy byli sojusznikiem Hitlera, to nie tylko Stalin zabrałby nam ziemie wschodnie. Spotkałoby się to zresztą z aprobatą całego świata. W końcu trzeba ukarać kogoś, kto walczył boku Hitlera. Ale nie dostalibyśmy zapewne wtedy ziem odzyskanych. Stalin dbał o pozory, zabrał nam Kresy Wschodnie, ale coś nam dał. Mniej dał niż wziął, ale jednak. Jakby dzisiaj wyglądała Polska, gdybyśmy nie mieli Wilna, Grodna czy Lwowa, ale nie mielibyśmy też Wrocławia, Szczecina, Olsztyna czy Zielonej Góry? I jakim byśmy byli narodem, gdybyśmy dźwigali to hańbę współpracy z Hitlerem, współpracy z tym straszliwym ludobójcą XX wieku. Zresztą nastroje w 1939 roku w Polsce były takie, że gdyby któryś z polityków próbował dogadać się z Hitlerem, to jego rządy natychmiast by się skończyły. Spotkałby się bowiem z powszechnym odrzuceniem społecznym. Poza wyjątkami Polacy byli zjednoczeni w chęci oporu przeciwko wojskom niemieckim. Pierwszego września Niemcy atakują Polskę. Dywizje polskie są rozstawione wzdłuż bardzo długiej granicy polsko-niemieckiej, bo mieliśmy granicę polsko-niemiecką na północy. Dzisiejsze Warmia i Mazury to wtedy Prusy wschodnio-niemieckie na zachodzie, a na południu Słowacja była sojusznikiem Hitlera, więc tak naprawdę Słowacja też była obszarem, z którego wojska niemieckie mogły na Polskę uderzyć. Dlaczego takie rozstawienie wojsk? Bo władze Polski się obawiały, że jeżeli nie wydamy bitwy wojskom niemieckim zaraz przy granicy, to może dojść do czegoś takiego, że Hitler zajmie Pomorze, zajmie Wielkopolskę, zajmie Śląsk i powie: dalej nie idę, to jest moje. I świat przyjmie to, zaakceptuje, nie będzie protestował. Czegoś takiego doświadczyła nie tak dawno Ukraina, kiedy Putin zajął Krym i właściwie nic się nie stało. Jakieś tam niewielkie sankcje, jakieś tam pozory oburzenia. I świat zaakceptował to, że nagle, bez żadnego powodu, jeden kraj zajmuje kawałek terytorium drugiego kraju. Nasi przywódcy w 1939 roku bali się rzeczy podobnych. Dlatego chcieli stawić opór Hitlerowi od pierwszych minut przy granicy, aby wymusić reakcję świata. I to się udało. 3 września Niemcy musiały doświadczyć wypowiedzenia wojny przez Wielką Brytanię i Francję. Co prawda Wielka Brytania i Francja nie przyszła nam z pomocą. Co prawda była tak zwana dziwna wojna, ale rozpoczęła się wojna o zasięgu globalnym. Niemcy atakują wojska polskie 1 września. Wszędzie napotykają zacięty opór. W niektórych miejscach nie są w stanie tego oporu złamać. Tak było chociażby pod Mławą, gdzie Polacy zatrzymali atak niemiecki na Warszawę. Tak było pod Mokrą koło Częstochowy, gdzie nasza brygada kawalerii zatrzymała niemiecką dywizję pancerną. Nie było tu takich scen jak w filmie Wajdy Lotna, że polski ułan szablą wali w czołg. Polscy ułani walczyli spieszeni. Walczyli z niemieckimi czołgami przy pomocy działek przeciwpancernych. Nie było nigdy w kampanii wrześniowej przypadku, żeby polski ułan szarżował na niemieckie czołgi. Tego typu scena mogła się zrodzić tylko w wyobraźni artysty, ale nie miała nigdy miejsca. Ale co się dzieje wtedy, kiedy Niemcy napotykają na skuteczny polski opór? Obchodzą polskie pozycje. Szukają luk, szukają słabszych miejsc i Polacy muszą się wycofać spod Mokrej, muszą się wycofać spod Mławy. Bitwa graniczna jest przegrana, dowodzący marszałek Rydz-Śmigły nakazuje odwrót i w wielu miejscach, w miejsce żołnierzy do walki stają harcerze, stają dawni powstańcy śląscy czy wielkopolscy. Tak było chociażby na Śląsku. Takim symbolem tego oporu ludności cywilnej na Śląsku przeciwko wojskom niemieckim jest wieża spadochronowa, której bohaterscy obrońcy zginęli, broniąc polskiego Śląska przed najazdem niemieckim. Ale ta wojna od początku jest wojną zbrodniczą. Od pierwszych dni wojny Niemcy mordują ludność cywilną. Na przykład tutaj, na terenie diecezji kaliskiej, tylko 1 i 2 września niemieccy żołnierze zabili m.in. 7 mieszkańców Bolesławca, 6 Czastar, 59 Torzeńca i Wyszanowa, 40 Wieruszowa. I prawie każda polska miejscowość zajmowana wtedy przez Niemców ma takie groby. I co tragiczne, bardzo często to były zbrodnie przemyślane. Dzisiaj jest taka tendencja, żeby idealizować współżycie Polaków, Niemców, Żydów na tych terenach przed II wojną światową. Rzeczywiście tak było, że obok siebie mieszkali Polacy, Niemcy, Żydzi. Tylko że jak wybuchła II wojna światowa, to się nagle okazało, że ci niemieccy sąsiedzi przygotowali wcześniej listy Polaków do likwidacji. I kiedy Niemcy wkraczali, to wiedzieli, że tego trzeba zabić, bo jest nauczycielem, tamtego, bo był powstańcem wielkopolskim, a tamtego, bo był księdzem, który na przykład wszedł w konflikt z niemieckimi mieszkańcami tych ziem. Jak chociażby ksiądz Pawłowski rozstrzelany w 1939 roku w Kaliszu. 1939 rok, to również zbrodnie na ludności cywilnej. Tysiące Polaków ucieka przed wojskami niemieckimi, powstają wielkie kolumny uchodźców i zdarza się, że Niemcy do tych kolumn strzelają. Moja świętej pamięci babcia z Kalisza uciekła aż do Piotrkowa Trybunalskiego w zaawansowanej ciąży. 29 września w Piotrkowie Trybunalskim 1939 roku urodziła mojego ojca. I takich historii było dużo. Tysiące Polaków zabiera to, co może spakować do torby, włożyć na wózek i ucieka na wschód. W nadziei, że znajdą tam bezpieczne schronienie. Bitwa graniczna jest przegrana. Rydź Śmigły każe cofać się na linię Wielkich Rzek. Ma nadzieję, że na linii rzeki Wisły uda się zatrzymać Niemców. To się nie udało. Niemcy dotarli tam szybciej niż Polacy. Czuma zostaje dowódcą obrony Warszawy. Jak wspominał, był przerażony. Tak, chodził, szukał żołnierzy, dział. Bał się, że jeżeli Niemcy uderzą 5-6 września na Warszawę, no to nie będzie w stanie ich zatrzymać. No ale Niemcy uderzyli później. Walerian Czuma zorganizował skuteczną obronę Warszawy i próba zajęcia Warszawy z marszu zakończyła się fiaskiem. I Warszawa się broniła prawie 3 tygodnie przed wojskami niemieckimi. I Niemcy nie byli w stanie tej Warszawy zdobyć. Symbolem tego bohaterstwa mieszkańców Warszawy stał się prezydent Stefan Starzyński, który zachrypłym głosem przemawiał do mieszkańców Warszawy, zachęcał ich do obrony, kierował cywilną obroną miasta. Niemcy nie byli w stanie zdobyć Warszawy. Warszawa skapitulowała wtedy, kiedy dowództwo uznało, że dalszy opór nie ma sensu, że szkoda życia żołnierzy i ludności cywilnej. Niemcy uderzyli na Pomorze, Niemcy uderzyli tutaj w rejonie Częstochowy, nie uderzyli na Wielkopolskę. Dowodzący tutaj armią Poznań generał Kutrzeba wycofuje się właściwie bez walki w kierunku Warszawy i dochodzi do wniosku, że skoro Niemcy są pod Warszawą, on jeszcze daleko na zachód od Warszawy, to może uderzyć na wojska niemieckie. Rydź Śmigły się zgodził i tak doszło do największej bitwy kampanii wrześniowej, bitwy nad Bzurą. Uderzenie wojsk polskich zaskoczyło Niemców. Pierwsze dni bitwy nad Bzurą to są olbrzymie sukcesy wojsk polskich i zdziwienie, zaskoczenie Niemców, że Polacy są zdolni do działań zaczepnych. No ale niestety, no, Niemcy ściągnęli tu szybko posiłki, przewaga w powietrzu sprawiła, że natarcie polskie utknęło. Najpierw uderzyliśmy tutaj w rejonie Uniejowa-Łęczycy. Potem Kutrzeba chciał atakować w rejonie Łęczycy. Ostatecznie w obliczu okrążania polskich oddziałów przez wojska niemieckie nakazał przebijanie się wojsk polskich do Warszawy. Części polskich żołnierzy się to udało. Udało się to Tadeuszowi Kutrzebie. I właśnie podczas tego przebijania się przez Puszczę Kampinoską do Warszawy doszło do słynnej szarży pod Wórką Węglową, kiedy to polscy ułani stratowali niemieckich żołnierzy, trując sobie drogę do stolicy, drogę do Warszawy. Polacy walczyli na całym terytorium kraju. Takim innym symbolem męstwa Polaków był opór stawiony w Gdańsku. Czyli mamy obronę Poczty Gdańskiej. Polscy pocztowcy tak skutecznie bronią budynku, że Niemcy są zmuszeni go podpalić, aby zmusić pocztowców do jego opuszczenia. Kiedy pocztowcy się poddali, zostali przez Niemców rozstrzelani. Dłużej, bo 7 dni broniła się składnica wojskowa na Westerplatte. Niemcy nie byli w stanie zdobyć Westerplatte. Major Sucharski uznał jednak po 7 dniach, że skoro nie ma szansy na pomoc, dalszy opór nie ma sensu i skapitulował po 7 dniach heroicznej obrony. 19 września Niemcy zdobyli Kępę Oksyską na północ od Gdyni. Zginął pułkownik Dąbek, który bronił Kępy Oksywskiej. Ponieważ nie udało się zatrzymać Niemców na linii Wisły, Rydź Śmigły każe cofać się na tzw. przedmoście rumuńskie. Chciał otworzyć linię obrony przy granicy z Rumunią, licząc na to, że przez Rumunię nadejdą wreszcie posiłki. Że skoro Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom 3 września, to nadejdzie obiecana pomoc. Że właśnie przez Rumunię nadejdzie sprzęt wojskowy, nadejdzie pomoc wojskowa. Ta pomoc nie nadeszła. Dywizje polskie próbują się przebić w kierunku Rumunii i 17 września wbito nam nóż w plec. Na polskie ziemie wschodnie wkroczyły dywizje Stalina. Sytuacja z wojskowego punktu widzenia stała się już zupełnie beznadziejna. Władze polskie 17 września opuszczają polskie terytorium. Dzień później czyni to Rydź Śmigły, wydając ostatnie polecenie przebijania się żołnierzy polskich do Rumunii i na Węgry, aby stamtąd przedostać się na zachód i u boku naszych zachodnich aliantów walczyć z Niemcami. Dochodzi do dwóch dużych bitew pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie polskie dywizje próbują się przebić no właśnie na południe, aby wykonać ten ostatni rozkaz Rydza Śmigłego. W przypadku tej drugiej bitwy niektórym polskim jednostkom to się udało. Dokonał tego generał Władysław Anders, no ale niestety przebił się przez wojska niemieckie. Został otoczony przez wojska bolszewickie. Kampania wrześniowa trwa dalej. Kapituluje Warszawa, Modlin. Najdłużej bronionym polskim miastem był Hel. Hel skapitulował 2 października 1939 roku. Za ostatnią bitwę kampanii wrześniowej uchodzi bitwa pod Kockiem. Generał Franciszek Kleberg dowodził wojskami polskimi na Polesiu. Kiedy 17 września w granice Rzeczypospolitej wkroczyły dywizje Stalina, Kleberg, tocząc walki przeciwko wojskom sowieckim, ruszył na pomoc Warszawie. Ale zanim dotarł do Warszawy, usłyszał, że Warszawa kapituluje. Zmienił więc plany, postanowił przedostać się w Góry Świętokrzyskie. Chciał po drodze jeszcze opanować magazyny w Dęblinie. No i właśnie idąc w kierunku Dęblina, pod Kockiem napotkał wojska niemieckie. Od 2 do 5 września mamy bitwę pod Kockiem. Taktycznie bitwa wygrana przez polskie wojska, ale generał Kleberg zdaje sobie sprawę, że nadciągają nowe dywizje niemieckie, że nie da się operować tak dużą jednostką, jaką on miał, samodzielną grupą operacyjną Polesie w tych warunkach, i kapituluje 5 października. I to jest umowna data końca kampanii wrześniowej. Umowna, bo Polska była jedynym krajem podbitym przez Hitlera, który nigdy nie podpisał kapitulacji. Kiedy Hitler później opanował Danię, Norwegię, Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję, Jugosławię, Grecję, jest tam moment kapitulacji. Jest taki moment, że władze cywilne czy władze wojskowe kapitulują. Tutaj nie ma takiego momentu. Władze polskie ewakuowały się do Rumunii. 30 września już mamy nowe władze polskie we Francji z prezydentem Raczkiewiczem, premierem Sikorskim. Żaden dowódca wojskowy też nie podpisał kapitulacji w imieniu całej Armii Polskiej. Każdy kapitulował w imieniu swojej jednostki. Generał Rommel w imieniu Warszawy, a na przykład generał Franciszek Kleber w imieniu samodzielnej grupy operacyjnej Polesie. Więc tak naprawdę wojna, która zaczęła się 1 września, trwała nieprzerwanie do 8 maja 1935 roku. Zresztą po 5 października nie umilkły strzały na ziemiach polskich. Mamy zjawisko tak zwanej partyzantki powrześniowej, czyli dowódców, którzy gdzieś tam prowadzą działania partyzanckie. Najbardziej znany z nich to major Henryk Dobrzański Hubal, walczący na ziemi radomskiej i na ziemi kieleckiej jeszcze przez kilka miesięcy roku 1939 i 40. Wiosną 30 roku jego oddział został rozbity. On sam zginął, poległ. W 39 roku Polacy byli w szoku. Jak to możliwe, że 35 dni Polska uległa, została zajęta przez wojska Hitlera? Ale dzisiaj, kiedy wiemy, co się wydarzyło później, kiedy wiemy, że Wielka Francja, mająca u swojego boku wojska brytyjskie, wojska polskie, na początku holenderskie, belgijskie, walczyła tylko tydzień dłużej, 42 dni. Kiedy wiemy, jak wielkie obszary Związku Radzieckiego zajął Hitler, zanim Stalin stawił mu skuteczny opór pod Moskwą, to te nasze 35 dni w sytuacji, kiedy walczyliśmy z Hitlerem i Stalinem, to jest bardzo dobry wynik. To świadczy o męstwie naszych żołnierzy. To świadczy o wysokiej jakości dowódców naszych żołnierzy. Kampania wrześniowa to jest również wielki wkład Polski w pokonanie Hitlera, wygranie II wojny światowej. Polacy walczyli od 1 września do 8 maja. Polacy będą walczyć w bitwie o Anglię, będą walczyć pod Monte Cassino, Polacy będą zdobywać Berlin. Ale naszym największym wkładem w pokonanie Hitlera jest kampania wrześniowa. 1 000 000 polskich żołnierzy walczyło z całą armią niemiecką. Zadaliśmy Niemcom ciężkie straty. Amerykański politolog Richard Pipes pisał: Polacy walczyli bardzo dzielnie i skutecznie. Odtajnione archiwa niemieckie podają, że podczas 4 tygodni walki straty Wehrmachtu wyniosły 91 000 zabitych i 63 000 ciężko rannych. Były to największe straty, jakie miał ponieść Wehrmacht do czasu bitwy o Stalingrad i oblężenia Leningradu. Dwa lata później, a przez te dwa lata Niemcy podbili prawie całą Europę. Te straty, jakie zadaliśmy Niemcom w 1939 roku, to żeśmy stawili ten opór, spowodowało, że Hitler potrzebował kilka miesięcy, żeby tą armię odbudować. Że mógł na Francję uderzyć dopiero w nocy z 9 na 10 maja 1940 roku. Gdybyśmy się gorzej bili, gdybyśmy szybciej skapitulowali, gdybyśmy w ogóle nie stawili oporu Niemcom, to Hitler uderzyłby na Francję pewnie wcześniej. Francja i tak upadła. Hitler i tak zajął Danię, Norwegię, kraje Beneluxu czy Francję. Ale kiedy latem 1930 roku niemieckie samoloty wystartowały do bitwy o Anglię, to bitwę o Anglię przegrały. Anglicy ten czas bardzo dobrze wykorzystali. Gdy bitwa o Anglię zaczęła się w czerwcu czy maju roku 1940, być może Anglicy by tą bitwę przegrali. Być może historia II wojny światowej potoczyła się inaczej. To męstwo naszych żołnierzy, to bohaterstwo Polaków w 1939 roku dało czas Anglikom, aby przygotować się do skutecznej obrony i spowodowało, że bitwa o Anglię zakończyła się klęską Luftwaffe, a zakończyła się zwycięstwem lotników brytyjskich, polskich, czeskich, kanadyjskich. Warto pamiętać o tych tragicznych dniach. Warto pamiętać, bo właśnie na terenie naszej diecezji, w prawie każdej miejscowości, znajdziemy groby naszych przodków, którzy zostali zamordowani właśnie w tych tragicznych pierwszych dniach września 1939 roku. Warto pamiętać, że gdyby nie ich bohaterstwo, historia Polski, Europy i świata potoczyłaby się z pewnością inaczej.